dobry, Anna Dryjańska na temat. Dziś 8 marca gościem rozmowy dnia jest Krzysztof Śmiszek, wiceminister sprawiedliwości, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
Panie ministrze, krótka piłka. Czy w tej kadencji Sejmu politycy oddadzą kobietom prawo do aborcji?
Nie ma innej opcji. Ta kadencja musi być kadencją, w której zostaną załatwione sprawy, o które polskie kobiety walczą na ulicy nie od roku, dwóch czy nawet od trzech, ale walczą od 93 roku, kiedy weszła w życie haniebna ustawa, która dzisiaj jest nazywana ciągle jeszcze przez niektórych kompromisem czy jakimś dogadaniem się. Ta sprawa musi być załatwiona, bo ta większość parlamentarna otrzymała władzę właśnie z rąk kobiet. Kobiet, wkurzonych kobiet, którym zabrano podstawową wolność decydowania o sobie, i ta sprawa musi zostać załatwiona. Nie wyobrażam sobie tego parlamentu bez głosowania, i to pozytywnego głosowania nad prawami i wolnościami kobiet.
Czy w tej kadencji dwie dorosłe osoby będą mogły wziąć ślub bez względu na płeć wybranki czy wybranka?
Na pewno taka ustawa będzie przedmiotem prac parlamentu. Wiem, że pani minister Kotula kończy właściwie już prace konsultacyjne nad projektem ustawy o związkach partnerskich. Cieszę się, że właśnie większość, właśnie wszystkie kluby demokratycznej koalicji popierają ten postulat, i mam nadzieję, że znajdzie się. Mam nadzieję, to jest za mało powiedziane.
Hołownia też, czy raczej
Szymon
referendum?
Hołownia wydaje się być osobą otwartą na ten temat, i to mnie cieszy. Także koleżanki i koledzy z PSL-u wypowiadają się dosyć, można powiedzieć, oględnie, ale w takim pozytywnym wydźwięku. I mam nadzieję, że sprawa, którą miałem też okazję rozpoczynać 21 lat temu, w 2003 roku, współpracowałem z panią profesor Marią Szyszkowską, wtedy senatorką Lewicy, która zaprezentowała pierwszy projekt ustawy o związkach partnerskich, że po tych 21 latach wreszcie te zapowiedzi staną się ciałem, i nie tylko słowami, nie tylko deklaracjami. Naprawdę mamy 2024 rok, i to jest obciachem, że w środku Europy, w Unii Europejskiej jest państwo, która ma większość demokratyczną w parlamencie, a ciągle jeszcze nie ma podstawowej ustawy, jaką jest ustawa o związkach partnerskich.
I ostatnie z tej serii. Czy w tej kadencji zmieniona zostanie definicja gwałtu zgodnie z projektem ustawy posłanki Nowej Lewicy Anity Kucharskiej-Dziedzic w myśl zasady, że tylko tak oznacza zgodę? Słyszymy na przykład od posłów Konfederacji, że to robi z mężczyzn domniemanych gwałcicieli. Co pan na to?
Ja na miejscu panów z Konfederacji po prostu bym zamilkł albo nie odzywał się, jeśli mają mówić tego typu rzeczy, szczególnie w świetle wydarzeń, które zadziały się kilka dni temu w centrum Warszawy, w centrum Europy, kiedy dziewczyna, wracając do domu, została najpierw brutalnie zgwałcona, a potem w wyniku tego tych działań po prostu zmarła. Dzisiaj naprawdę powinniśmy poważnie już porozmawiać o tym, jak ta definicja przestępstwa zgwałcenia, której założenia, czy założenia do tego, do tak penalizowanego czynu zabronionego, zostały wymyślone i wprowadzone do prawa prawie 100 lat temu, że te realia naprawdę nie przystają, że te uwarunkowania są już naprawdę inne, i dzisiaj powinniśmy oddać głos ofiarom przestępstw, także tym, które w czasie tego tragicznego wydarzenia w swoim życiu nie mogły, nie chciały, nie miały możliwości zaprotestować. Tylko tak oznacza zgoda. To jest naprawdę poważne zobowiązanie wobec państwa, i mam nadzieję, że ten projekt ustawy szybko stanie się ciałem.
A inny projekt? Projekt ustawy o mowie nienawiści? Na jakim jest etapie?
Projekt ustawy o mowie nienawiści jest już wypracowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Mówimy o projekcie, który do dzisiejszego katalogu przesłanek w kodeksie karnym w artykule 119, 256, 257, a do dzisiejszego katalogu, który obejmuje przynależność narodową, etniczną, przynależność religijną, bezwyznaniowość czy poglądy polityczne, dopisuje kilka innych, czy uzupełnia ten katalog o kilka innych przesłanek, jak płeć, tożsamość płciowa, orientacja seksualna, niepełnosprawność czy wiek. Ten projekt ustawy wyszedł już z Ministerstwa Sprawiedliwości. Niebawem stanie się przedmiotem konsultacji międzyresortowych, i mam mam nadzieję, że mniej więcej za 3-4 tygodnie wpłynie do Rady Ministrów, a potem do Parlamentu. My od pierwszych dni w Ministerstwie Sprawiedliwości, od grudnia zeszłego roku pracowaliśmy i pracujemy nad tym projektem. To jest jeden z zapisów umowy koalicyjnej, koalicji 15 października i jestem przekonany, że znajdzie się większość, także dlatego, żeby wynagrodzić tym osobom, tym grupom społecznym, które były na celowniku poprzedniej władzy, od nienawiści, do których odcinano kupony polityczne, aby wreszcie tę sytuację uregulować. Nie ma dzisiaj przyzwolenia na pogardzanie drugim człowiekiem, nie ma przyzwolenia i nie może być przyzwolenia na poniewieranie drugim człowiekiem tylko dlatego, że jest członkiem czy członkinią tej czy innej mniejszości. Nowoczesne państwo powinno chronić wszystkich swoich obywateli i ten projekt ustawy właśnie wychodzi naprzeciw temu wymogowi.
Pojawia się taka kontra, że równie dobrze można by stworzyć prawo, które chroni osoby ze względu na kolor oczu. Na przykład, że niebieskoocy, patrzę panu w oczy, oczywiście, ma pan niebieskie oczy, tak jak ja, powinni być chronieni.
Ja oczywiście znam te argumenty i one są argumentami, które słyszę od ponad 20 lat, od momentu, kiedy organizacje społeczne zaczęły domagać się tej zwiększonej ochrony prawnokarnej. Ja bym nie chciał tak trywializować, znaczy nie chciałbym pozwolić na takie trywializowanie, bo ostatnie lata, nie tylko ostatnich 8 lat, ale ostatnich kilkadziesiąt lat pokazało, że osoby LGBT padają. Mówimy tutaj o osobach LGBT, ale przypomnijmy, że projekt ustawy dotyczy także osób z niepełnosprawnościami, czy kobiet, czy mężczyzn, więc to jest szersza grupa. Natomiast ja nie chciałbym sprowadzać dyskusji o tym, jak państwo powinno stać na straży naszej godności, naszego bezpieczeństwa, do głupiej, beznadziejnej rozmowy o tym, czy łysi, blondyni, bruneci, czy niebieskoocy mają być lepiej, czy gorzej chronieni przez prawo karne. Mamy przypadki pobić, mamy przypadki ekstremalnego obrażania i znieważania konkretnych grup społecznych. Na tym robi się politykę, a w normalnym kraju na nienawiści nie powinno robić się polityki. Zatem odrzucam wszystkie te zarzuty, jeśli chodzi o możliwość wprowadzania tej ochrony prawnokarnej dla innych grup społecznych, no właśnie z uwagi na taki czy inny kolor oczu, bo to jest zamiatanie tak naprawdę albo sprowadzanie tej dyskusji do absurdu, a nienawiść, przemoc, pobicia, śmierci nie są powodem do żartu.
Wróćmy do wkurzonych kobiet, od których zaczął pan dzisiejszy program. Szymon Hołownia przełożył debatę nad projektami aborcyjnymi na 11 kwietnia, czyli po wyborach samorządowych, i tłumaczy się w ten sposób. Ja to wszystko, co robię, robię dlatego, że słyszę ten głos kobiet. Słyszę to zniecierpliwienie, wątpliwości i pytania. Walczę o projekty, które są niezgodne z moim sumieniem i są niezgodne z moim stanowiskiem. Walczę o nie, nie chcę, żeby upadły. To jest moja troska. Tak Szymon Hołownia tłumaczy to, że Sejm nie zajmuje się tym na posiedzeniu obecnym, tylko stanie się to w kwietniu. Jakby pan to skomentował? Czy kobiety powinny podziękować za troskę Szymonowi Hołowni?
Pan marszałek Hołownia ubiera się w szatki przyjaciela, ale to jest fałszywy przyjaciel praw kobiet, fałszywy przyjaciel kobiet. Nie ma żadnego powodu, dla którego należy przeciągać, odciągać, przesuwać dyskusję na temat praw kobiet. Pan marszałek Hołownia dostał stanowisko marszałka Sejmu nie dlatego, że jest taki świetny, tylko dlatego, że kobiety tak zdecydowały 15 października. I pan marszałek Hołownia powinien mieć na uwadze, dzięki komu zawdzięcza swoje stanowisko i dzięki komu większość demokratyczna dzisiaj rządzi w Polsce i wprowadza nowe porządki. Zawsze jest jakiś ważniejszy powód. A to projekt nie miał przecinka, a to wchodziliśmy do Unii Europejskiej, a to ktoś nie dostarczył załącznika, a to wybuchła wojna, a to wchodziliśmy do NATO, a to są wybory samorządowe. Za chwilę będą wybory do Parlamentu Europejskiego, za chwilę będą wybory na prezydenta Polski. No pan marszałek Hołownia ewidentnie ucieka od tematu, bo nie chce pokazać, jakie myśli naprawdę. I naprawdę nie wystarczy otoczyć się na konferencji prasowej koleżankami z klubu, żeby nagle kobiety w Polsce, te, które w milionach wychodziły na ulicę, uwierzyły, że dzisiaj marszałek Hołownia jest pierwszym feministą RP. Nie, nie jest. Ale przez takie działania jeszcze bardziej powoduje, że kobiety są wkurzone i mają prawo oczekiwać szybkich działań. Nie za tydzień, nie za miesiąc. Dzisiaj powinniśmy nad tym debatować, bo nie ma na co czekać. Czy pan marszałek Hołownia bierze bierze na siebie odpowiedzialność, że przez kolejne tygodnie może zdarzyć się w kolejnym szpitalu tragedia, że jakaś kobieta, czy to w akcji porodowej, czy to w ciąży zagrożonej, pójdzie do szpitala i tej pomocy nie otrzyma. I pan marszałek Hołownia będzie miał odpowiedź dla takiej kobiety, dla jej rodziny czy dla jej przyjaciół, że to właśnie przez to, że chciał tak skoordynować prace legislacyjne, żeby cztery projekty były dyskutowane jednego dnia. A jaki jest powód dyskutowania czterech projektów, które dzisiaj są w Sejmie, jednego dnia? Dlaczego projekt Lewicy złożony 3 miesiące temu nie jest procedowany? Dlaczego projekt Koalicji Obywatelskiej złożony kilka tygodni temu nie jest dyskutowany? Ano pan marszałek Hołownia chce jak najdłużej przeciągnąć taki swój obraz, żeby nie wiadomo było, co pan marszałek Hołownia myśli, ale w polityce trzeba mieć cojones i w polityce trzeba powiedzieć, jakie się ma poglądy, bo pan marszałek Hołownia dzisiaj próbuje być takim obłym marszałkiem, do którego nic się nie przyczepi i któremu można przypisać każdy pogląd, a każdy pogląd to żaden pogląd.
Sugeruje pan, że marszałek Hołownia, cytuję, nie ma cojones?
Pan marszałek Hołownia przede wszystkim ucieka od debaty, która mogłaby obnażyć jego konserwatyzm. Pan marszałek Hołownia próbuje jak najdłużej przeciągnąć swoje milczenie w sprawach jego osobistych poglądów, bo wie, że każde opowiedzenie się po której ze stron tego sporu prawnego i sporu światowego czy ideologicznego powoduje, że część wyborców od niego odpłynie. Ale ja w polityce jestem nie od tego, żeby mnie wszyscy lubili, bo nie jestem zupą pomidorową, tylko jestem o tym dlatego, żeby walczyć o konkretne wartości. Jeśli pan marszałek Hołownia jest konserwatywny, to niech to powie i niech walczy otwarcie z otwartą przyłbicą, że jest przeciwko liberalizacji ustawy drakońskiej, barbarzyńskiej, dzisiejszej antyaborcyjnej. A jeśli jest za prawami kobiet, to niech nie odciąga debaty na świętej nigdy.
Jarosław Kaczyński. Ta uchwała będzie miała takie samo znaczenie jak uchwała w sprawie zmiany króla angielskiego. Prawnie nie będzie miała żadnego znaczenia. Jej podejmowanie jest komedią, teatrem i czymś, co obraża tę Izbę. Tak Jarosław Kaczyński kilkadziesiąt godzin temu mówił o uchwale Sejmu w sprawie, no i teraz zastanawiam się, jak to nazwać, Trybunału Julii Przyłębskiej. Wzywacie państwo w tej uchwale sędziów dublerów, żeby, jak to państwo ładnie nazwaliście, do rezygnacji, żeby przyłączyli się do procesu demokratycznych przemian. Czy któryś z tych trzech panów już się do państwa zgłosił?
No po pierwsze odniosę się do pytania o to, czy Jarosław Kaczyński ma jakby na temat jego wypowiedzi odnośnie uchwały. Znaczy Jarosław Kaczyński jest ostatnią osobą, która może pouczać parlament, jak powinien bronić demokracji, bo to Jarosław Kaczyński pod jego wodzą. Całe Prawo i Sprawiedliwość i klub prawicy rozwalał w Polsce niezależność sądów, niezależność Trybunału Konstytucyjnego. To Jarosław Kaczyński jest autorem największej tragedii, jaka spotkała nas od 1989 roku, czyli takiego rozwalenia instytucji demokratycznych, które powinny stać na straży naszych praw i wolności obywatelskich. Więc Jarosław Kaczyński niech lepiej zamilknie, bo każde jego słowo w obronie demokracji jest tak naprawdę parodią tego, jak powinno bronić się w Polsce instytucji demokratycznych. Natomiast uchwała jest bardzo potrzebna. Uchwała ma stanowić pewnego rodzaju drogowskaz. Ja nazywam to latarnią morską dla wszystkich instytucji publicznych w Polsce. Jak powinniśmy po pierwsze oceniać to, co wydarzyło się przez ostatnie 8 lat w Trybunale Konstytucyjnym, a po drugie ma wskazywać drogę wszystkim instytucjom państwowym, w tym Sejmowi, jakie ustawy, w jakim duchu powinny być przyjmowane. Uchwała oczywiście nie jest normotwórcza, uchwała nie stanowi prawa, natomiast wzywa wszystkich parlamentarzystów i wszystkie instytucje do tego, aby wreszcie raz na zawsze rozwiązać problem z Trybunałem Przyłębskiej, bo w tym Trybunale jest problemów co niemiara, począwszy od samej osoby, która dzisiaj pretenduje do osoby mającej kompetencje do zarządzania Trybunałem Konstytucyjnym. W mojej ocenie pani Przyłębska nigdy nie była prezeską. Niektórzy twierdzą, że jej kadencja skończyła się w grudniu 2022 roku. Ja uważam, że nigdy nią nie była, ponieważ nie była wybrana w sposób prawidłowy, a jej wskazanie było obarczone wadą prawną. Po manipulowanie przez Przyłębską składami orzekającymi, przez udział w wydawaniu wyroków osób nieuprawnionych do orzekania, a po czwarte za to, że wyprowadzano rękami Przyłębskiej et consortes Polskę z Unii Europejskiej i z Rady Europy, przyjmując kuriozalne, aberracyjne decyzje w sprawie obowiązywania bądź nieobowiązywania poszczególnych przepisów, czy to traktatów, czy to Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
No tak, czyli ten apel adresowany do sędziów dublerów, on był taki pro forma. Nie liczycie państwo na to, że oni rzeczywiście was posłuchają. posłuchają i stwierdzą, nie, to my się przyłączamy do reform demokratycznych.
Ja bardzo liczę, że w tym zdegenerowanym organie, jakim jest Trybunał Konstytucyjny i te walki frakcyjne, które dzisiaj pożerają Trybunał Konstytucyjny, pamiętajmy, że w samym Trybunale Konstytucyjnym Przyłębskiej mamy frakcje, frakcyjki, koła, kółeczka, zwalczające się nawzajem. Ja liczę na to, że w tej degrengoladzie znajdzie się jedna, dwie, trzy osoby, które stwierdzą, że nie chcą uczestniczyć już w tym chaosie i po prostu posłuchają woli 12 milionów obywateli, którzy wybrali nową większość parlamentarną, którzy oczekują normalnie funkcjonującego Trybunału Konstytucyjnego.
Kategoria sprzątanie w wymiarze sprawiedliwości. Jeżeli w dniu powołania rządu byliście państwo w punkcie zero, to teraz jesteście gdzie? W 1/10, 1/3, połowie, czy można to w ogóle określić?
No, można to określić, nie chciałbym bawić się w procenty, natomiast dla mnie taką mapą drogową, dla Ministerstwa Sprawiedliwości mapą drogową jest tak zwany action plan, czyli mapa drogowa przywracania praworządności, którą przedstawiliśmy 20 lutego w Brukseli na Radzie do Spraw Ogólnych Ministrów do Spraw Europejskich. A który to plan? Spotkał się z dużym oczekiwaniem, ale też entuzjazmem ze strony Komisji Europejskiej, a także krajów członkowskich Unii Europejskiej. Ten plan zawiera kilka elementów, kilka z nich już zaczęliśmy realizować. Po pierwsze ustawa o KRS-ie w Sejmie, zaprezentowane uchwały i projekty ustaw w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Już pracujemy wspólnie z Ministerstwem Sprawiedliwości i Ministerstwem Spraw Zagranicznych nad projektem ustawy o wdrażaniu wyroków ETPCZ, czyli Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, do porządku prawnego. Już na etapie końcowym są prace dotyczące projektu ustawy rozdzielającej funkcję prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Pracujemy nad ustawą antykagańcową, czyli tą ustawą, która kneblowała usta polskim sędziom i która zawierała przepisy dotyczące dyscyplinowania sędziów za to, że stosują prawo europejskie. Więc te prace są zaawansowane. Prowadzimy je w szaleńczym, powiedziałbym, tempie w Ministerstwie Sprawiedliwości. Moje podkrążone pewnie lekko oczy świadczą o tym, że
no właśnie chciałam zapytać, ile pan sypia?
Dosyć mocne. To mój komfort jest mniej ważny. Sypiam mało, ale to jest mniej ważne. Pracujemy, powiedziałbym nawet harujemy w Ministerstwie Sprawiedliwości po to, żeby te wszystkie łajdactwa, które zrobiło Prawo i Sprawiedliwość w wymiarze sprawiedliwości Polakom, bo przecież nie sędziom, nie wymiarowi sprawiedliwości, ale Polkom i Polakom, którzy mają prawo oczekiwać, że sądy będą działały zgodnie z przepisami i będą obiektywne. Pracujemy po to, żeby to wszystko odwracać. No, 8 lat nie odwrócimy w tydzień, ani w miesiąc, ani pewnie w 3 miesiące. To będzie długa, długa droga, ale mapę drogową mamy i latarnię morską też już mamy.
Ostatnie pytanie, proszę w miarę możliwości odpowiedź tak lub nie. Czy będzie pan w tym roku kandydował do Parlamentu Europejskiego?
Jeszcze nie wiem, będę czekał na decyzję mojej partii. Jeśli będzie taka wola partii Nowej Lewicy, to będę musiał spełnić oczekiwania mojej partii, która się mną opiekuje w sensie politycznym.
Nie chcę, ale musi. Krzysztof Śmiszek, wiceminister sprawiedliwości i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy, który był gościem rozmowy dnia na temat. Dziękuję bardzo, panie ministrze.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
A z państwem żegna się Anna Dryjańska. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku.